Gościem Poranka Wnet Artur Dziambor, poseł, jeden z liderów Konfederacji Partia Wolnościowcy. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry. Tak słyszałem z tej listy, którą pan zapowiedział, że czas na Radio Wnet jeszcze w Trójmieście.
Tak, to prawda, jest parę miejsc, są Katowice, jest Trójmiasto, ale spokojnie.
Dotrzecie, dobrze.
Dotrzemy, wszystko będzie dobrze.
Bo mnie tam moi teraz nie słuchają, chociaż podlinkuję im oczywiście, podlinkuję.
W internecie słuchają, panie pośle. No dobrze, zacznijmy może od tego, że mamy kolejny wyciek z gazociągu Nord Stream 2, tak. Jak jeden też, zresztą jeden i drugi Nord Stream, zdaje się, już nie będą funkcjonować, jak na to patrzy Konfederacja.
A że Konfederacja od samego początku była przeciwko Nord Streamowi 2, sugerowaliśmy od początku, że to będzie moment, w którym to ruszy, to będzie moment, w którym Rosja i Niemcy dokonują swój układ, który da im dyktowanie warunków na całą Europę. Także robiliśmy wszystko, żeby do tego nie doszło, żeby to nie wystartowało.
Cała Konfederacja, bo ostatnio Grzegorz Braun był w Berlinie na konferencji, gdzie AfD bardzo mocno prosiła o to odblokowanie.
AfD, natomiast nie Grzegorz Braun, co już zostało wytłumaczone i niestety tam nierzetelność dziennikarska sprawiła, że musimy to odkręcać jakoś. Natomiast
prawda,
rzeczywiście, jeżeli chodzi o Konfederację...
Usiadł za jednym stołem, i też mówił, że sankcje trzeba znieść, bo bardziej nas bolą niż Rosję.
Panie redaktorze, tak to niestety czasem bywa, nie wszystko pewnie by zostało z partnerami ustalone, natomiast my od samego początku byliśmy zdania, że Nord Stream 2 nigdy nie powinien wystartować. I to mówiliśmy lata przed tą wojną. I mówiliśmy również, co nasza dyplomacja powinna robić w związku z tym, że niestety zapowiadało wszystko, że ten Nord Stream 2 wystartuje w normalnym terminie. My sugerowaliśmy wtedy, co można sprawdzić na kilku naszych występach i sejmowych, i konferencjach prasowych w Sejmie, sugerowaliśmy, że powinni nasi dyplomaci wydepytywać ścieżki do Berlina, żeby negocjować jak najniższe ceny na następne dziesięciolecia. Teraz oczywiście temat jest zupełnie inny, jest na innym poziomie dyskusja. Natomiast to, że Nord Stream 2 nie wystartuje, to jest tak naprawdę dla nas dobre.
Czyli my się powinniśmy cieszyć, mamy Baltic Pipe otworzone w tym samym terminie.
I tutaj, panie redaktorze, muszę powiedzieć, że oczywiście my wspieraliśmy jak najbardziej Baltic Pipe jako właśnie ten idealny przykład dywersyfikacji.
Zaraz pan zostanie pisowcem.
Tak, natomiast jeszcze trochę, ale ja też nie mam tego hura optymizmu w sobie, który oni mają. Jak widziałem tę szopkę w Szczecinie, gdzie tam była prawie gala rozdania Oscarów w związku z tym, że Baltic Pipe ruszyło. W tym roku jednak ten Baltic Pipe nie będzie dawał nam tyle, ile my rzeczywiście mamy zapotrzebowania, więc będzie pewien problem. W przyszłym roku zobaczymy. Ta nitka, która do nas idzie, jest oczywiście możliwa.
10 miliardów metrów sześciennych, z czego PGNiG, bo tak jest to prawo europejskie, mógł tylko zakontraktować 80%, zakontraktował. Z tych 80% udało się podpisać kontrakty na 6 miliardów w roku.
No i zobaczymy, ile popłynie. Ja trzymam kciuki. To jest dobre dla Polski i dla Polaków, więc ja trzymam kciuki tutaj akurat. Natomiast pozostaję sceptyczny co do skuteczności naszego rządu.
Bo były te głosy, chociażby Paweł Poncyliusz w tym studiu nieraz siedział i mówił, zobaczymy, czy otworzą, bo moim zdaniem mogą nie otworzyć, zobaczymy. Otworzyli, więc może trzeba być bardziej optymistycznym.
Zobaczymy po otwarciu, czy popłynie. I to jest to, co do czego jestem sceptyczny. Natomiast mówię, trzymam kciuki, ponieważ ja uważam, że powinniśmy robić wszystko, żeby właśnie od gazu rosyjskiego się uniezależnić.
Myśli pan poseł, że nie popłynie? Może się założymy ostatnio?
To nie jest kwestia zakładania się, to jest kwestia tego, że ja pochwalę, gdy zobaczę. Tak? I dlatego na razie ja powiedziałem, że wspieram, trzymam kciuki, ponieważ to jest polska racja stanu, żeby rzeczywiście doszło do tego typu rozwiązania. Natomiast biorąc pod uwagę skuteczność Prawa i Sprawiedliwości, martwię się.
Rurę postawili i to w terminie.
Tak. Zobaczymy. Zobaczymy,
przed terminem, bo miał być w październiku, została oddana we wrześniu. Ten odcinek polsko-duński, duńsko-polski, zdaje się, w tym tygodniu będzie otwierany albo na początku przyszłego.
Tak samo kolejny temat, to jest gazoport. Nie?
To prawda.
I to też jest to
rozbudowywane też jest i oczywiście to jest opóźnienie, zdaje się, o rok, bo miał być gotowy trzeci zbiornik regazyfikacyjny w tym roku, a jest budowany i będzie w przyszłym.
Tak, oddany. A kolejna rzecz to są leżące na stole kontrakty na budowę gazowców. Ale o tym będziemy rozmawiali już na podstawowych komisjach.
Chociaż gazowiec Grażyna Gęsicka zdaje się, został zwodowany 3 dni temu.
Tak.
Jest.
Pływa. No więc mówię, trzymam kciuki.
No dobrze.
Niech nam będzie ciepło, Jezus Maria. Panie redaktorze, ja nie będę narzekał w czambuł. Ja uważam, że róbmy wszystko, żeby jednak nie odczuć tej zimy, tak jak w niektórych mediach jest to zapowiadane. Natomiast chciałbym zobaczyć czarno na białym, a nie na zapowiedziach pana premiera, bo w zapowiedzi pana premiera chyba już nikt nie wierzy.
To jeszcze skoro jesteśmy przy okazji tego wybuchu czy detonacji gazociągu Nord Stream 2, 1, jest to obydwu, to jak Konfederacja to patrzy, kto to zrobił?
Także chce pan skomentować wpis ministra Sikorskiego.
Nie, rozumiem. Już dzisiaj robiłem to przez godzinę i już nie jest mi to potrzebne, ani radiosłuchaczom Radia Wnet, ale bardziej interesuje mnie opinia Konfederacji jako jednej z partii.
Kochany Sikorski, przykrył wszystkie istniejące dyskusje w tym kraju, to jeżeli chodzi o ten Nord Stream, bo już właściwie wszyscy się tylko tym jednym tweetem trzysłowowym zajmują, także nie wiem, nie będę tutaj spekulował, absolutnie nie ma sensu już spekulować.
Ale kto zyskuje na tym? Poza tym, że Polska, to już ustaliliśmy, zyskuje.
Zyskuje na tym chyba, zyskują na tym ci, którzy nie chcieli rzeczywiście, żeby Nord Stream ruszyło, czyli traci Rosja, tracą Niemcy.
To może Polska? Cofam takie żarty, no, ale
mógł to też być wypadek, mógł to być przypadek jak najbardziej, przecież takie rzeczy się zdarzają, więc bez przesady.
Szwedzka Straż Przybrzeżna stwierdzono czwarty wyciek z gazociągu Nord Stream, czyli ta awaria trwa, ten atak być może trwa w najlepsze.
To może się śpieszyli z budową, a może ten certyfikat nie został wydany, dlatego że technicy zauważyli pewne niedociągnięcia. Tego nie wiemy, to wiedzą ci, którzy się tym zajmują, więc ciężko jest na ten temat dyskutować.
No dobrze, to teraz przejdźmy, co zrobić z Rosją. Rosja będzie anektować za chwilę kolejny obszar Ukrainy, Ługańsk, Donieck, Zaporoże i obwód chersoński. I pewnie zintensyfikuje wojnę na Ukrainie.
A pan widział wyniki tego pseudo-referendum, które tam się odbyło?
No 89.
No właśnie, więc ja bym chciał spotkać te kilka procent, które pod pistoletem tam głosowało, że jednak nie do Rosji. Nie?
Bo to zdaje się zbrodnia wojenna jest w ogóle, żeby ludność pod bronią do referendum zaganiać.
Tak, więc ja chciałbym zobaczyć tych dzielnych ludzi, którzy się nie poddali, ponieważ to już naprawdę wymaga prawdziwej odwagi, takiej odwagi no, na poziomie tego, co było u nas w latach słusznie minionych, gdy politycy opozycyjni byli wsadzani do więzień i trzymani tam miesiącami.
Albo myślę, że to jeszcze bardziej można porównać z okupacją niemiecką.
Tak, oczywiście. Tam... Natomiast mówię, że na stan naszych czasów, żebyśmy sobie byli w stanie to wyobrazić, tak? No to wyobraźmy sobie, że przychodzi do nas żandarmeria wojskowa, panowie z karabinami mówią: obywatelu, musisz teraz zagłosować. Ci dajemy kartę, proszę, głosuj. I jeszcze patrzą się, jak głosujesz.
Patrzymy na te masowe groby pod Izjumem, znowu odkrywane już o Buczym i innych miejscach podkijowskich, także wspominając, ale to już żeśmy opisali. Mhm. Panie pośle, jaka powinna być reakcja Polski i Warszawy?
Czy reakcja już była dawno temu, to znaczy wszyscy zagłosowaliśmy za tym, żeby uznać Putina za zbrodniarza wojennego i żądać doprowadzenia go do sądu i mam nadzieję, że to się kiedyś stanie w pewnym momencie.
W Konfederacji są głosy, pan poseł Kamiński zdaje się mówi o tym, żeby deeskalować, że Polska powinna deeskalować.
Znaczy, co deeskalować?
Konflikt na Ukrainie.
Nie, no z oczywistych względów dla nas wszystkich lepiej by było, gdyby ten konflikt się zakończył. Natomiast też z oczywistych względów nie może się on zakończyć w taki sposób, że tak jak niektórzy politycy zachodniej Europy podpowiadamy Ukrainie, że słuchajcie, dobra, tam oddajcie te dwa województwa i jakoś to będzie, tak? No, nie możemy się na to zgodzić. Z oczywistych względów nie możemy nigdy mieć tego typu podejścia, ponieważ jesteśmy za blisko po prostu. No i wyobraźmy sobie, co by u nas było, gdyby to się u nas działo.
Pana posła, to jest tak, że ta deeskalacja może tylko wynikać na tym, że Rosja przegra? To powinna być, to jest linia Konfederacji?
Czy Rosja to musi przegrać, bo jeżeli Rosja zyska to, co chciała zyskać, no to będzie oczywiście nie na żarta i będzie chciała iść dalej prędzej czy później. A przypomnę, że następni jesteśmy my. I w związku z tym, że następni jesteśmy my nie możemy nawet o centymetr ustąpić w naszym postępowaniu i w naszym przekazie.
To jest zdanie pana prezesa jako szefa partii wolnościowcy, czy całej Konfederacji, także już wspomnianym Grzegorzem Braunem, który potrafi mieć różne
wypowiedzi. Myślę, że całej Konfederacji, nikt z nas nigdy nie miał wątpliwości co do tego, że nie powinno się pozwolić agresorowi na to, żeby agresor zyskał to, co chce w XXI wieku w Europie.
Polska powinna wspierać Kijów aż do zwycięstwa w tej wojnie?
Polska powinna po prostu wspierać ofiarę, a robić wszystko, żeby agresorowi się nie udało.
Ofiarą jest Kijów, agresorem Rosja.
To ofiarą jest Ukraina, agresorem jest Rosja. To jest dla chyba całego świata oczywiste.
Co z sankcjami? Bo właśnie Ursula von der Leyen wczoraj ogłosiła 8. pakiet sankcji. Mhm. Poprzeć czy nie poprzeć?
No, tutaj byłbym ostrożny bardzo, ponieważ jeżeli chodzi o te sankcje na przykład na węgiel, to wyszło na nasze. Ja przypomnę, że Konfederacja była jedyna, która głosowała przeciwko temu takiemu ślepemu, szybkiemu zamknięciu na węgiel i skończyło się to oczywiście tak, że mieliśmy rację. To znaczy po pierwsze nasz polski, bo już kupiony przez polskie firmy węgiel leży cały czas teraz na granicy i go najprawdopodobniej nigdy nie odzyskają przedsiębiorcy, którzy go kupili na handel. No a po drugie, nie mieliśmy planu zapasowego i to, że nie mieliśmy planu zapasowego, dzisiaj powoduje te problemy z węglem, które mamy w skupach i które mamy w miejscach, w których ludzie zazwyczaj sobie spokojnie się zaopatrywali. I teraz mamy polityczną dyskusję na temat tego, co tu zrobić, żeby węgiel był. Po pierwsze, powinniśmy oczywiście natychmiast wycofać się ze wszelkich szalonych pomysłów Unii Europejskiej o wychodzeniu z węgla. Po drugie, powinniśmy robić wszystko, żeby nasz polski węgiel się rozwijał, jeżeli nie państwowymi firmami, to prywatnymi firmami. Po trzecie, nigdy nie powinno być żadnego takiego ruchu jak zasypywanie kopalni, to co się odbyło niedawno w Rudzie Śląskiej na przykład.
To jest jeden element, ale drugi...
W to i rozwijajmy to. Mamy,
od 10 sierpnia jest unijne embargo na węgiel, znieście czy utrzymać?
No, jeżeli...
Od przyszłego roku jest embargo na ropę.
Jeżeli nie znieść, to znaleźć alternatywne źródło. Nasz rząd, i to mówiliśmy to wielokrotnie i głosowaliśmy zgodnie z tym, nasz rząd podjął decyzję o sankcjach na rosyjski węgiel, które ja nawet mówiłem na konferencji. Ja popieram. Ja uważam, że nie powinniśmy ściągać tego węgla z Rosji, jeżeli rzeczywiście, jeżeli mamy możliwości ściągać go gdzie indziej. Tylko problem polegał na tym, że porywem serca zdecydowaliśmy o tym, że...
Bo ten węgiel rosyjski był tańszy.
Porywem serca zdecydowaliśmy, że się zamykamy na rosyjski węgiel, nie mając żadnego planu zapasowego. I nasz polski rząd stwierdził, no jakoś to będzie. Najprawdopodobniej decyzja była podjęta w taki sposób, że wszyscy mieli nadzieję, że ta wojna i ten problem się za tydzień skończy. Niestety nie kończy się miesiącami.
Nie jesteśmy
i teraz
w głowie Mateusza Marycio, nie wiemy, jakie tam były decyzje,
ale ja mówię, ale co by było, co by było gdyby.
No. Artur Dziambor jest w głowie pana prezesa Artura Dziambora i wie, co pan poseł myśli i wie,
to
co
ja
pan
bym
poseł...
Ja bym tej decyzji wtedy nie podjął, ponieważ ta decyzja była destrukcyjna dla Polski.
Węgiel będzie płynął z Australii, z Ameryki Południowej, pewnie z Afryki, no, może również. On będzie, także w przyszłym roku, on będzie pewnie droższy od rosyjskiego.
No i to jest też
Polska
kolejny...
Polska powinna płacić, czy powinna... Tą cenę za wojnę z Putinem, czy nie?
I to jest też kolejny problem, co do którego się nie dogadaliśmy z Unią Europejską, ponieważ jeżeli my się podejmujemy jakichkolwiek sankcji, przypomnę, znowuż jesteśmy geograficznie najbliżej, w związku z czym nam się najłatwiej robi te interesy, więc my nie powinniśmy robić tak, żeby sami sobie zaciskać sznur na szyi. Więc albo się dogadujemy z Unią Europejską, że przy tych sankcjach Unia Europejska nas wspiera i zabezpiecza i dostajemy wszystko to, co dostawaliśmy od Rosji dzięki kontraktom alternatywnym, albo bo nie podejmujemy się tego, ponieważ to też jest wspieranie Polski i Polaków. Ponieważ my nie możemy sobie na złość Putinowi odmrozić uszu. A tu dokładnie to idzie i to już się na memach przecież nawet znajduje.
Jak głównie tych rosyjskich.
Głównie tych, które sugerują, że po prostu nie mamy węgla, nie mamy gazu, nie będzie prądu, będą blackouty, będą zamykane szkoły, bo będzie w nich zimno. Ja jestem nauczycielem. Mam nadzieję, że już nigdy do tego nie dojdzie.
Gazprom wypuścił taki filmik parę tygodni temu, gdzie właśnie mówi, że Europa pokazuje, jak Europa zamarza, bo nie ma rosyjskiego gazu i węgla.
Ja nie mówię o propagandzie. Ja mówię o tym, co jest realia. Ja mówię o tym, co mówią prezydenci dużych miast na temat swoich możliwości finansowych i zasobowych. Ja mówię o tym, jak to prezydent jednego czy drugiego miasta mówi, że będzie musiał włączać na przykład oświetlenie na ulicy dopiero po godzinie 20, bo inaczej nie będzie starczyło na dogrzanie i oświetlenie szkół.
Tak, rozumiem.
To są te dylematy, o których my mówimy, a nie tam, że Gazprom sobie wypuścił jakiś gówniany filmik, przepraszam bardzo.
A jest szansa pokonać Putina bez ponoszenia kosztów?
No pewnie nie. Pewnie nie ma, ponieważ też i druga strona jest zdeterminowana.
Bo jeżeli jesteśmy następni w kolejce, to może warto nie płacić krwią ludzi i masowymi grobami pod Warszawą, czy Białymstokiem, albo Lublinem.
Oczywiście.
Warto może zapłacić więcej za węgiel.
Tak, jeżeli taki jest dylemat, to owszem.
No,
natomiast
pan poseł sam go w tej rozmowie postawiliśmy kolejni w kolejce.
Tak, natomiast powinniśmy...
Pana prezesa własne słowa.
Nie, no jasne. Natomiast powinniśmy robić wszystko, żeby się zabezpieczyć przed decyzją. Żeby nie było tak, że Polak jest mądry po szkodzie. Musimy podejmować decyzje polityczne. Jeżeli te decyzje polityczne są tak daleko idące, jak właśnie to, czy my będziemy mieli gaz, czy będziemy mieli prąd, czy będziemy mieli ropę na następny, nadchodzący sezon, czy na najbliższe miesiące, to odpowiedzialna władza podejmuje odpowiedzialne decyzje nie z romantycznym porywem serca, tylko podejmuje te decyzje tak, że jest pewna, że wszyscy Polacy są zabezpieczeni.
Na stan z dziś trzeba byłoby zdjąć sankcje na Rosję w tym sektorze węglowodorów, czy nie?
Nie, ja bym poszedł tam wybiórczo, po prostu tam, gdzie mamy pewne problemy, tam powinniśmy się zastanowić nad tym, jakie mamy źródła, jakie możliwości i jaka jest konieczna decyzja do podjęcia.
Ale
wybiórczo.
Ropa rosyjska zawsze będzie tańsza, węgiel rosyjski też będzie tańszy.
Węgiel rosyjski też będzie tańszy, ponieważ oni mają wydobycie metodą odkrywkową. My niestety musimy go kopać głęboko, ale też w momencie, gdy nasze państwowe spółki nie zechciały kopać głęboko, to wolały zasypać kopalnie i je zamknąć, aniżeli je sprzedać na wolnym rynku I może prywatny przedsiębiorca znalazłby tam biznes. Jestem przekonany, że znalazłby tam biznes, ponieważ prywatni przedsiębiorcy są w stanie naprawdę niesamowite rzeczy osiągnąć, gdy państwo im nie przeszkadza. Liczę na to. Mam nadzieję, że w tym kierunku pójdziemy.
Nie ma chyba w Polsce zakazu robienia prywatnych kopalń.
No ale jak on skomentuje to, że kopalnia została zasypana? Ponieważ stwierdzono, że po co ona nam?
Panie pośle,
jak pan nazwie to, że...
Wie pan, że
dalej funkcjonuje to, co minister Soboń wysłał do Unii Europejskiej, czyli obietnica, że Polska wyjdzie z węgla do 2050 roku całkowicie?
49.
Wie pan, że to cały czas funkcjonuje. Polski rząd powinien się z tego pół roku temu już wycofać.
Nie została zawieszona, to prawda. On mówi, ja, panie pośle, byli w Służcu i znają historię kopalni Kopińskich, która też została zasypana.
Panie redaktorze, żeby tego było mało, nadal funkcjonują i ciśnięte jest Fit for 55 w Unii Europejskiej. Czyli Unia Europejska niczego się nie nauczyła po tym kryzysie surowcowym. Nadal chce, żeby się państwa samo ograniczały w Unii Europejskiej, podczas gdy Rosja, Chiny, Indie, Stany Zjednoczone mają to kompletnie gdzieś, co sobie tam Unia Europejska wymyśla.
Artur Dziambor, jeden z liderów Konfederacji, gościem Radia Wnet. Ustawa Sasina zrobiła karierę wczoraj w Sejmie. Jeszcze jej nie widziałem, bo chyba jeszcze nikt jej sposób nie widział, poza tymi, co ją projektują, bo jej jeszcze zdaje się nie ma, a już zrobiła na giełdzie pewien efekt.
No zrobiła, to jest oczywiste, no przecież jeżeli rząd polski wypuszcza taką informację, że wszystkie większe firmy, większe, czyli po 250 pracowników, wiemy, tak? Że powyżej 250 pracowników, te firmy będą płaciły podatek od sukcesu, bo to dokładnie to jest. I to jeszcze wstecz, mamy październik. Ta ustawa, jeżeli zostanie przepchnięta przez Sejm, to podpisana przez prezydenta będzie w listopadzie. A będą te firmy płaciły podatek za zyski ze stycznia, od stycznia. No to my wysyłamy taki sygnał przedsiębiorstwom międzynarodowym, że słuchajcie, do Polski nie przyjeżdżajcie, tu nie ma sensu, tu rządzą wariaci. Tu rządzą wariaci, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, jak biznes wygląda. Zresztą wiemy doskonale o tym, że rządzą tutaj ludzie niekompetentni, którzy nigdy w życiu nie pracowali, nigdzie w prywatnym sektorze.
No, premier Mateusz Morawiecki zdaje się pracował, to nawet z dużymi sukcesami.
Tak, i od razu jako prezes.
Ale
to nie jest ten typ przedsiębiorcy, to jest bankster, to jest zupełnie co innego. To jest tak, że widać doskonale, że wszystkie decyzje polityczne, które są tak podejmowane, żeby aby tylko banki nie ucierpiały.
Nie chciałbym...
Lud może cierpieć.
Nie chciałbym być złośliwy, ale jak patrzę na dosje biznesowe części liderów Konfederacji, Krzysztofa Bosaka, Roberta Winnickiego, no to tam doświadczenie biznesowe jest zerowe, a premier zdobył najwyższe możliwe szlanki w dużym biznesie.
Ja całe życie prowadziłem własną działalność gospodarczą i jak widzę, jak ten rząd niszczy ludzi, którzy prowadzą własne małe działalności, dokładnie tak samo jak rząd poprzedni zresztą, tylko że rząd poprzedni jeszcze nie był aż tak podły w różnych decyzjach, to mi się po prostu nóż w kieszeni otwiera. I to wynika z tego, że na 230 posłów PiSu jest może jeden, może dwóch takich, co kiedykolwiek prowadzili jakiekolwiek działalności własne.
Panie pośle, a co zrobić z tymi nadmiarowymi zyskami spółek energetycznych? Bo to jest problem nie tylko polski, tylko amerykański, wszystkich krajów europejskich, czy prawie
to
wszystkich.
Nie, to te spółki, no przecież jeżeli te spółki, bo mówi pan o spółkach państwowych, jeżeli
prywatnych
te spółki,
też.
Jeżeli spółki państwowe osiągają rekordowe zyski, to znaczy, że rekordowo zdarły z obywateli pieniądze. To znaczy, że wystawiały za wysokie rachunki, to znaczy, że brały za wysokie pieniądze.
A nie jest to element sukcesu.
A tak, sukcesu. Znaczy, sukces jest taki, że jeżeli
wobec
Orlen,
prywatnych, jak Orlen prywatny sprzedaje... ma zysk, to pan prezes, to jest sukces przedsiębiorcy, jak państwowy ma zysk, to pan mówi zdarł.
No i jak Orlen sprzedaje za 7 zł paliwa, a mógłby sprzedawać na przykład za 6,50, no to wiadomo, że 50 groszy do przodu i wtedy jest rekordowy zysk. Na tym polegają rekordowe zyski Orlenu. No to
paliwo jest...
Wielki sukces, że mamy drożej na stacji
Węgry, benzynowej. Rumunia, wiem z pierwszej ręki, bo tam jest Radio Wnet w tej chwili, przyjeżdża wszędzie, tam paliwo jest droższe niż w Polsce.
Tak, na Węgrzech nie, bo na Węgrzech akurat jest ustalona państwowa stawka, tam jest...
Dla tych, którzy mają odpowiedni dowód osobisty, nie dla Polaków.
No wiem, natomiast to jest akurat najgorsze z możliwych rozwiązań, ale tam faktycznie jest to paliwo tańsze.
Nie, no ale w Polsce
i to jeszcze w dodatku to Orlenowe paliwo, które tam, bo przecież teraz Orlen jest właścicielem dużej części stacji.
To prawda,
także
ale
da się.
Ale dla Polaka
za razem,
najlepiej tankować de facto.
Za każdym razem, gdy słyszę o rekordowych zyskach spółek Skarbu Państwa, to wiem doskonale, że te rekordowe zyski wynikają z tego, że rekordowo wysokie były opłaty. Opłaty dla zwykłych ludzi. ludzi dla mnie, dla pana. Ale to dlaczego? Dla stacji tutaj, za to, że mamy tutaj światełko i ciepełko.
To prawda, ale dalej, to właśnie może nieprawda, bo dalej w Niemczech energia jest droższa. Dalej paliwo w Czechach, na Słowacji,
no dobrze, ale
w Rumunii jest droższe.
Tylko jak porównamy siły nabywcze pieniędzy, które oni zarabiają, porównamy Rumunii? Ich najniższe krajowe, średnie krajowe, no to jednak to nie wygląda tak. Ale porównuje pan nas, dobrze, to mamy jako
do
Rumunia, to jest, no tak, tak, to jeżeli Rumunia to jest ten kraj, tam w którym my się ścigamy i na szczęście wygrywamy,
ponad
to dobrze,
natomiast...
Natomiast my zazwyczaj się porównujemy do zachodniej Europy i z tą zachodnią Europą to my jesteśmy daleko, daleko. Jeżeli chodzi o możliwości finansowe, to nawet jeżeli u nich się będzie waliło, to i tak będzie u nich lepiej niż u nas. Także naprawdę porównywanie w ten sposób, znaczy winszuję, że jesteśmy troszkę lepsi od Rumunii.
To co zrobić? Nie no, że mamy tańsze paliwo, mimo że Rumunii są biedniejsi.
Tak.
No to powinni być tańsze niż my.
Winszuję, jest sukces. Natomiast to nie chodzi o to, że mamo, dostałem dwóje z minusem, ale są tacy, co dostali pałę. Tylko chodzi o to, żeby jednak no, robić wszystko, żeby to paliwo było tańsze. My mamy propozycję złożoną cały czas. Ustawa się nazywa Tanie Paliwo. Wisi od chyba pół roku, jeżeli nie dłużej, w Sejmie u pani marszałek Witek. Gdybyśmy ją wprowadzili dziś, to za miesiąc, dwa paliwo byłoby o złotówkę tańsze na stacjach. To jest konkret. To jest to, co Konfederacja zrobiła.
Jeszcze jedno
cięcie, i to jest to, czego PiS nie chce zrobić.
Cięcie podatków.
Ale trzeba przypomnieć, że to są dwa podatki, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość w swojej pierwszej kadencji w ramach zbierania pieniędzy na różne fundusze i rozdawnictwo. To jest podatek, opłata emisyjna i opłata paliwowa do likwidacji. To są dwa podatki, które PiS osobiście wprowadził.
A z drugiej strony PiS osobiście obniżył akcyzę i VAT na paliwo.
No tak, ale tymczasowo i poza tym ta obniżka akcyzy, znaczy obniżka VAT-u to akurat dobrze robi ludziom, natomiast bardzo źle robi przedsiębiorcom.
Ale to w końcu ludzie też tankują.
No tak, nie, oczywiście, że rachunek zysków i strat dla Prawa i Sprawiedliwości jest taki, że więcej ludzi na tej obniżce zyskało. Tylko problem polega na tym, że można iść dalej, a oni cały czas dalej nie idą.
To jeszcze co zrobić z tymi nadmiarowymi zyskami spółek energetycznych, nie tylko państwowych, bo prywatne też spółki energetyczne mają duże zyski na kryzysie.
Czy spółki prywatne, to akurat rząd powinien się od nich odczepić i absolutnie nie wchodzić w ogóle ze swoimi butami do tego, co prywatni przedsiębiorcy robią.
To jak? Czyli tak, natomiast prywatny przedsiębiorca sprzedaje energię drogo, to jest okej. Okay. A jak państwowy sprzedaje drogo?
Wolny rynek, panie redaktorze. No jeżeli prywatny przedsiębiorca sprzedaje drogo, to wtedy można pójść do innego prywatnego przedsiębiorcy. Jeżeli jest panu źle z jedną siecią komórkową, to ma pan jeszcze kilka innych do wyboru. Jeżeli nie podoba się panu dealer samochodowy jeden, to idzie pan do drugiego.
I tak samo jest
banalne.
Na rynku energii. To też mamy prywatnych przedsiębiorców.
No oczywiście. Natomiast jeżeli państwowe spółki mają rekordowe zyski, to te zyski przecież i tak trafiają do budżetu państwa. A jeżeli trafiają do budżetu państwa, to znaczy, że budżet ma w tym momencie fundusze, aby co zrobić? Radykalnie obniżyć podatki.
Ewentualnie do akcjonariuszy, bo to nie jest tak, że państwo polskie jest w każdej spółce energetycznej w 100% właścicielem.
No nie,
one
nie,
są
oczywiście.
Na giełdach, tam
w takim
są akcjonariusze.
Tam jedynie 30 parę procent. Natomiast,
no to pan chce ograbić te 65% akcjonariuszy?
Nie, przecież wiemy doskonale, że zyski częściowo spółek Skarbu Państwa trafiają do budżetu, no po to one istnieją jako budżetowe spółki. Ale państwo stać w takim razie, jeżeli tak jest cukierkowo, jak to opisuje rząd. Nie pan, nie rząd. Wie. Ja słucham cały czas, co wychodzi z rządowych źródeł. Jeżeli jest tak cukierkowo, jak oni opowiadają, to znaczy, że stać nas na to, żeby radykalnie obniżyć opodatkowanie, czyli obciążenia podatkowe na kosztach pracy chociażby, czyli sprawić, że ludzie po prostu więcej dostaną od swojego pracodawcy pieniędzy.
Odszedłem od tej bieżącej polityki, to już może na koniec, to jest jednak ciekawa rozmowa i ciekawy także taki filozoficzny koncept de facto. Mhm. Jeżeli spółka ma w sobie udział Skarbu Państwa, to dlaczego ma zawieszać rynkowe działanie?
Nie, no nie ma zawieszać rynkowego działania.
I dlaczego jej zysk?
Procent, taki jest pewien odsetek. No,
tak, zysk Orlenu. Polska ma w Orlenie 35%, nie, no. Reszta mają inni akcjonariusze, no. On dostaje zysk i to jest rabunek.
Nie.
A gdyby miał 0% spółki państwa, nie, miałby zysk, to bym powiedział święte prawo przedsiębiorcy.
Ale przecież tak to nie działa.
Miejmy równą miarę do wszystkich spółek być może. I tych publicznych, one konkurują na równych zasadach i też mogą mieć zysk.
Nie.
Niech pan chwali ten zysk tak samo jak prywatnego przedsiębiorcy.
Ale,
co za problem?
Absolutnie nie. Państwowe spółki ustalają państwowo ceny decyzją polityczną i ta decyzja polityczna sprawia, że potem my, przecież my jesteśmy uzależnieni od państwowych spółek.
Orlen politycznie ustala cenę paliwa?
No, w dużym stopniu tak.
A nie rynkowo? Nie jest tak, że kupuje, sprzedaje, zarabia, ma akcjonariuszy. Już powiedzieliśmy, że polskie państwo ma mniejszość, większość mają inni akcjonariusze. prezes odpowiada, że no wszystko to jest zgodnie z liberalną zasadą spółek giełdowych.
Tak, jest to liberalna zasada spółek giełdowych, że paliwo tak skacze niezależnie od tego, jak droga jest baryłka. Bo baryłka ropy w tym momencie kosztuje mniej niż kosztowała przed wojną, tymczasem ropa kosztuje o złoty 50 drożej niż kosztowała przed wojną.
Ale gdyby Orlen nie miał żadnej akcji akcjonariuszy państwa, to mógłby sprzedawać drogo i byłoby okej. Okay.
Nie wiemy, jakby było. Raczej gdyby Orlen nie miał, nie był dyktatorem, to wtedy moglibyśmy dyskutować inaczej.
Natomiast mamy inne stacje, mamy stację BP czy kogoś innego.
No, ale oni też korzystają z zasobów z Orlenu. Oni tylko handlują tym, co od Orlenu kupili. Także o tym mówię, że jest monopolistą Orlen w Polsce.
Gdyby Orlen miał drogie paliwo, to BP kupowałby w swoich rafineriach i by sprzedawał taniej, by podbiło polski rynek. No, a tego się jakoś nie robi.
Widocznie opłaca się bardziej robić deale z Orlenem właśnie. Ale to dobrze, no to jest, niech robią. Natomiast ja bym jednak chciał, żeby paliwo było tańsze i pokazałem konkretne
sposoby. Ja chciałbym, żeby było za darmo.
Nie, za darmo
albo żeby
nie.
Dopłacali.
Za darmo nie, ale ja pokazałem konkretne sposoby na to, żeby obniżyć tę cenę. Jest jeszcze sposób polityczny. Ja przypomnę, że był taki czas w 2006 roku. Jarosław Kaczyński, zatroskany rosnącą ceną paliw, powiedział, że on pójdzie do tych prezesów tam od Lotosu i Orlenu i on z nimi porozmawia swoimi sposobami. Wszyscy wtedy szydzili z tego, a się okazało, że potem co? Po rozmowach się okazało, że paliwo może być tańsze i o kilkadziesiąt groszy spadło po interwencji Jarosława Kaczyńskiego. Więc owszem, panie redaktorze, ceny są ustalane politycznie.
Nie, bo jest tak, że jak ktoś ma akcję, to może wywierać wpływ na zarząd, chociaż chyba nie powinien tego robić w taki sposób, jeżeli pamiętam.
A może w tym przypadku powinien, jednak od tego, jaki jest koszt paliwa, jest też cena transportu i cena wszystkich towarów i usług. Ta inflacja, którą my mamy, ona będzie zwalczana latami. Tego się nie da szybko naprawić, ale jest to jeden z małych kroczków, który należy zrobić.
A właśnie, inflacja to jeszcze ostatni temat. Strasznie długo dzisiaj rozmawiam z tymi politykami, państwo wybaczą, ale to są ciekawe rozmowy. 30 GUS opublikuje szybki rachunek inflacji za wrzesień, 5 albo 4 października posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Aha. Stopy powinny pójść do góry, czy nie?
Czy powinny, to jest co innego niż dobrze, że idą, tak? To są niestety dwie różne kwestie. W związku z tym, że mamy bardzo wysoką inflację, to oczywiście jednym ze sposobów, żeby inflację tłumić, jest podwyższanie stóp procentowych. Podwyższanie stóp procentowych sprawia, że ludzie, którzy mają kredyty, są bliscy albo już na skraju bankructwa, więc jest to dla nich działanie destrukcyjne. Jest to działanie antyinflacyjne, tylko że przy okazji tego działania antyinflacyjnego niestety rząd polski podejmuje dalej decyzję o dopłatach tak zwanych socjalnych, które są proinflacyjne z kolei. Więc jest tak naprawdę kropka. Tutaj się nic nie da zrobić tak długo, póki rząd...
Węgierski Bank Centralny podniósł znacząco stopy procentowe. No i ludzie 125 punktów procentowych.
I ludzie zaczynają tracić swoje mieszkania, ponieważ tracą płynność finansową. Nie są w stanie płacić za kredyty. I to będzie kolosalny problem dla całego społeczeństwa, dla jakiegoś pokolenia, które trzyma to. I to uważam, że jest tragiczne, tak? Natomiast to jest spowodowane
tym... Ale klasyczna, liberalna nauka ekonomii mówi, że stopy procentowe powinny być takie same jak inflacja, ale nawet ciut wyższe.
Ja właśnie o tym mówię, że niestety jest tak, że rząd polski nie pomaga, bo jeżeli rząd polski robi wszystko, żeby inflacja była jak najwyższa, no to prezes NBP-u, nawet jakby był cudotwórcą, a nie cyrkowcem, jakim jest, to i tak nic nie poradzi, a podwyższanie stóp procentowych jest oczywiście, no tak jak mówię, według klasycznej szkoły ekonomii, jak to pan powiedział, jest działaniem antyinflacyjnym, ale nie w okolicznościach, w których jesteśmy, czyli rząd PiS-u, który co miesiąc uchwala jakąś nową daninę, żeby tylko utrzymać wysokie poparcie. Więc niestety dużo nie jesteśmy w stanie zdziałać, póki rząd PiS-u prowadzi taką politykę, no póty będziemy mieli problem.
No, nie tyle daninę, bo danina to synonim dla podatku, ile jakąś pomoc, tarczę albo...
Albo... Przecież oni tymi tarczami pomagali przedsiębiorcom, utrzymywali niskie bezrobocie i w ogóle są bohaterami naszego narodu, który
bezrobocie cały czas jest...
Ale to bezrobocie, to oni nie mają z tym nic wspólnego, chociaż się tym chwalą, to nie mają żadnego wpływu na to bezrobocie. U nas po prostu jest sytuacja taka, że my jesteśmy krajem rozwijającym się pomimo, a nie dzięki, a na bezrobocie nas nie stać.
Powiedział Artur Dziambor, prezes z Partii Wolnościowcy, jeden z liderów Konfederacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.